czas na audycję Spotkania ze sztuką. Malarstwo Janusza Lewandowskiego jest zwykle kojarzone z polskim symbolizmem i ekspresjonizmem, a z dzieł wyziera romantyzm. Twórczość tego artysty polega na odtwarzaniu pustych, mazowieckich pejzaży i wprowadzaniu w nie ulubionych przez siebie postaci. Malarz ten w specyficzny sposób komponuje przestrzeń w obrazie. Ucina przedmioty na granicy malarskiego kadru, stosuje też asymetrię. Operuje zdyscyplinowaną, stłumioną paletą barwną oraz niepowtarzalną fakturą. Oglądając jego obrazy odkrywamy, że nawet zwyczajny krajobraz, trawy, pole czy majaczące na horyzoncie sylwetki są po prostu piękne. Lewandowski nie podąża za modą, maluje to, co gra w jego duszy. W mojej podróży po Rejmontówce pora na poetyckie spotkanie. Zaraz się Państwo dowiedzą, dlaczego i o czym mówię w tym temacie. Moim rozmówcą jest Janusz Lewandowski, który zajmuje się rysunkiem, malarstwem pejzażowym, a jego inspiracją do pracy jest niepowtarzalność i ulotność chwil. Dobrze mówię?
Dobrze. Chociaż troszeczkę mógłbym to rozszerzyć w tym sensie, że ja nie maluję w plenerze, nie maluję w pejzażu. Ja tam chodzę, łażę, ładuję się i dopiero w pracowni to nie to, że przetwarzam, tylko robię swoje światy. Ale one są oczywiście wynikiem natury, obserwacji natury. I na przykład tutaj rzecz, która mnie najbardziej w tej Rejmontówce urzeka, to jest ten ogród, ten dziki ogród, dziki, nie dziki ogród. To jest cały wszechświat. I ja tam bywam i wieczorem późnym, kiedy już jest ciemno, i przed południem, kiedy pada deszcz, kiedy jest słońce. To jest ogród przedziwny, to jest ogród młodoporski, powiedziałbym. Tam są te cienie, te szmery, tam są te odniesienia do literatury. To jest przedziwny ogród, który mnie bardzo, bardzo buduje w malarstwie.
Pan zwraca uwagę na światło, na to, co dzieje się w przyrodzie. Widziałam pana wcześniej z aparatem fotograficznym. Czy fotografuje pan to, co później powstanie na obrazie?
Pytanie bardzo dobre. Wbrew pozorom nie. Ja nie robię zdjęć, owszem, łażę z aparatem, zawsze, ale nie robię zdjęć typu pamiątkarskiego. Czy robię drzewa, robię las na horyzoncie, czy dworek, nie. Ja robię pewne fragmenty pejzażu. Gałązkę z liśćmi, z której spada kropla deszczu, jest złamany jakiś tam konar, czy wyrwany, pień wyrwany, to jest wykrot, czy jakieś kawałek ścieżki. Ja robię pewne fragmenty, które wykorzystuję w moich światach w malarstwie. W ten sposób to odpowiem na to.
To jest łapanie takich chwil, które są niezwykle ulotne. Chciałby pan je uwiecznić, ale one mają to do siebie, że jednak szybko mijają. Jeżeli taki przebłysk minie, to pan rezygnuje z podjęcia próby namalowania tego?
To też jest dobre pytanie, ponieważ ono się zasadza i ono dotyczy mojej postawy wobec malarstwa. Ja maluję w ten sposób, że pejzażysta, który maluje pejzaż, stojąc w polu, maluje to, co widzi. A ja maluję pewną wyobrażeniową impresję. I ta impresja muszę przed zaczęciem obrazu, muszę mieć wizję obrazu, muszę go zobaczyć w wyobraźni. I proces twórczy u mnie polega na tym, że dokopuję się do tej pierwotnej wizji, którą pierwotnie widziałem. I to jest proces mozolny, ponieważ ta wizja jest efemeryczna, ona zanika. Ale ja muszę mieć koncepcję, wizję, nazywam to wizją. I nie maluję na zasadzie, że to, co widzę, że martwą naturę sobie ustawię, albo idę pejzaż, maluję z wyobraźni, a ta wyobraźnia jest u mnie integralnie sprzęgnięta z moją biografią, z moim życiem. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłem swoje malarstwo. Ono wynika nie z pomysłu, nie z koncepcji jakiejś, tylko z całokształtu mojej osobowości, od dzieciństwa począwszy do naszych dni.
Skąd pan pochodzi?
Od Płocka pochodzę, ale to moje pochodzenie to było bardzo istotne, ponieważ tam chłonąłem te wszystkie horyzonty nad Wisłą, to się urodziłem. I te ogromne, rozległe zapłockie, nie wiem czy pani zna Płock. Ta skarpa i te ogromne przestrzenie ze skarpy. I to ukształtowało moje widzenie formalne. Znaczy ja buduję obraz w jakimś sensie zawsze podobnie, więc jest ziemia i niebo. i w tej scenerii ogromnej, w tej scenerii syntetycznej buduje te swoje światy w ten sposób.
Światy przepiękne. Rozmawiamy w otoczeniu pana dzieł. Ma pan wśród tych wszystkich dzieł swoje ulubione?
To są moje dzieci. Czy to będzie wysoki, czy niski, czy brunet, czy blondynka. To są wszystko moje dzieci i one są w jakimś sensie ulubione, znaczy to ważne dla mnie. Oczywiście niektóre są, większe problemy im stwarzały przy pracy, niektóre mniejsze, ale to nie jest tak, że na przykład pytają mnie często, jak to jest, jak sprzedaję obraz. Czy ja to przeżywam, czy mnie żal? Nie, żal troszeczkę tak, ale to jest los malarza. Każdy malarz, który żył z zawodu, czy z malarstwa, sprzedawał obrazy. I to i Picasso tak robił, i Rembrandt, i Goya, i wszyscy inni. Wszyscy obrazy sprzedawali. Jakby tak żałowali każdy obraz, to by po prostu, to by się rozlecieli od wewnątrz, z rozpaczy.
Czyli to jest jakby wpisane w pracę artysty, że rozstanie się za jakiś czas ze swoim dzieckiem.
Dokładnie jest tak pisane, tak jak jest pisane w rodzinie, w naturze, w przyrodzie. Wszystko przemija. A poza tym obraz to ma to do siebie, że jest obraz rzeczą wizualną. To jest twór wizualny i jest mi przyjemnie, kiedy gdzieś wisi. Ktoś, kto kupuje ten obraz, nie kupuje dlatego, że chce sobie dać pieniądze, tylko prawdopodobnie dlatego, że ten obraz na niego jakoś działa. Bywało tak na przykład, że kiedyś ktoś kupił obraz, małżeństwo i pani przyszła z powrotem do galerii z prośbą, żeby wymienić obraz, ponieważ ten obraz, który kupili, źle działał na męża. Za bardzo dramatycznie działał na męża. Ja to zrozumiałem i bez problemu wymieniłem za tą samą cenę na inny obraz. Po to mówię, że obraz musi mieć działanie. Nie ma nic gorszego, jak obraz jest obojętny. Że wszyscy mówią, a no owszem, to może być. Obraz musi mieć działanie. I większe działanie, tym większa wartość obrazu. Tak samo jest z literaturą, ze sztuką teatralną, rzeźbą, ze wszystkim.
Musi iskrzyć pomiędzy odbiorcą a dziełem.
Dobrze, iskrzyć to też między dwoma ludźmi. Musi iskrzyć. Byleby nie było chemii tak zwanej, bo chemia to jest chemia, a iskrzenie to jest emocja. Nie, żartuję. Jeśli ktoś odbiera obraz ode mnie albo go kupuje, to znaczy, że ten człowiek jakiś jest wrażliwy w jakimś sensie i ten obraz akceptuje. Są ludzie, którzy, na przykład biznesmeni, jest pewien typ biznesmenów, którzy kierują się tylko i wyłącznie taką publicystyką, znaczy gdzieś się przeczytał w gazecie, że ten malarz jest lansowany i on nie musi nawet patrzeć na obraz, on musi kupić, ponieważ jemu się wydaje, że to jest lokata kapitału. To jest błędna postawa.
Maluje pan swoje odczucia w tych obrazach, a przenosi pan czasem swoje marzenia senne w dzieła?
U mnie sen jest troszeczkę zbliżony do rzeczywistości. To moje życie jest w zasadzie, to nie jest takie, to jest półrealne, powiedziałbym. To nie jest tak, że jest, jak mam jakieś konkrety. Ja pamiętam z przeszłości, pamiętam zapach kwiatu, kolor liścia, a nie pamiętam ważnego zdarzenia, na przykład jakiegoś fabularnego. Otóż sen jest przegnięty w moje myślenie, w moją postawę twórczą.
Czyli odgrywa ważną rolę.
Tak, ponieważ jest to malarstwo, mnie nazywają symbolistą. Ci, którzy o mnie piszą, to uważają, że to jest malarstwo symboliczne. A malarstwo symboliczne nie jest w pełni realistyczne. Ja mam podejście do życia właśnie symboliczne, czyli ja idąc w pejzażu widzę troszeczkę co innego niż na przykład mój partner czy partnerka, razem idziemy na przykład do lasu. Ja mam troszeczkę inne widzenie niż zauważyłem to w moich doświadczeniach.
Ale to bardzo dobrze.
Może i dobrze, nie wiem. W każdym razie nie chciałem być odmieńcem jakimś. Moje sny polegają na tym, na przykład, że czasem śni mi się, że płynę nad pejzażami. Lekarz by powiedział, że to jest może niedotlenienie serca, ale ja bym tego nie przyjął do wiadomości. Ja po prostu płynę nad pejzażem. Czasem we śnie.
Czekałam na moment pojawienia się poezji w naszej rozmowie, bo pejzaż tchnie poezją i poezja natury z poezją człowieczą w pana wypadku to udany duet.
Dobrze to pani mówiła. Ja jestem z poezją od dawna za pan brat. Miałam wielu przyjaciół poetów, już nieżyjących niektórych, tych tak zwanych poetów przeklętych. Za komuny było wielu poetów niedocenianych często, niektórzy byli doceniani. Cała plejada poetów, którzy niektórzy odeszli, Grochowiak na przykład, albo Jerzyna. I z poezją jestem bardzo zaprzyjaźniony i poezja pomaga mi w jakimś sensie w myśleniu o obrazie. Często się inspiruję poezją. Na przykład teraz maluję obraz pracowni, nie tej, tylko w Warszawie, wielki obraz i moją inspiracją do tego obrazu jest wiersz Mickiewicza o potężnej sile wyrazu, nad wodą wielką i czysto stały rzędami opoki. To mnie zawsze inspirowało, bo to jest potężna treść i wielka moc. I maluję tak, ale to nie jest ilustracja tego obrazu, tylko ten wiersz mnie inspiruje do mojej własnej inscenizacji tego obrazu.
A czy pisze pan wiersze?
Nie, nie piszę wierszy, ale mam łatwość do pisania. Czasem jak mi ktoś poprosi o pisanie o kimś, na przykład jakąś recenzję o jakimś koledze malarzu, to ja nie piszę merytorycznie, w tym sensie, że obraz ma wymiary takie i takie, maluję takimi i takimi farbami, skończył to i to, tylko wgłębiam się w tą istotę obrazu, którą ktoś reprezentuje. A żeby to się w to wgłębić, to pomaga język poetycki.
Czy wykonuje pan szkice przed faktycznym, konkretnym dziełem? Czy szkice są ważne w pana twórczości?
Są ważne i czasem bywa tak, że szkic zrobiony gdzieś tam przypadkowo, oszczędny, czasem on ma większą dla mnie moc sprawczą niż na przykład zdjęcie jakiegoś tam fragmentu natury, ponieważ szkic ma niedopowiedzenie i to niedopowiedzenie ma taką właściwość, że pobudza wyobraźnię, uruchamia wyobraźnię. I mam tego typu właśnie szkice.
A przechowuje je pan, czy może po wykorzystaniu, że tak powiem, pozbywa się pan szkiców?
Nie, przechowuję. Na przykład w albumie to tam są szkice również i te szkice mają prawie że równorzędne znaczenie, jak i obraz, ponieważ tam jest zawarta pewna emocja, skrótowa, ale jest też ta emocja, która jest zawarta w obrazie.
I to jest ta właśnie chwila, ten moment, który pan w szkicu uchwycił, prawda?
Właśnie szkic ma to do siebie, że jest czasokres właściwy, że można wyłapać tą kwintesencję tego widzenia, tej wizji w szkicu. Ale oczywiście szkic nie wyrazi tego, co wyrazi obraz, ponieważ obraz ma i kolor, i budowę, i konstrukcję i tak dalej, ale szkic mi zatrzymuje tę chwilę ulotną, efemeryczną mojej wizji. Dlatego szkica sobie bardzo cenię.
A czy ta pierwotna wizja to jest zawsze to, czego pan się trzyma przy tworzeniu, czy czasem jest tak, że dzieło ewoluuje i zmienia jakby swoje znaczenie?
Bardzo poważne i takie zawodowe pytanie. Otóż czasem było tak, że obraz ciągnie malarza, twórcę, autora w swoim kierunku. Że na przykład jest fragment obrazu, który mi się podoba, a resztę, tylko fragment, a reszta jest niejasne. I czasem bywa tak, że ten fragment może na manowce zaprowadzić, ponieważ on, to mi się podoba, ja chcę dołączyć do tego, co mi się podoba. Ale to nie jest zupełnie zgodne z tą pierwotną wizją. I czasem bywa tak, że ten fragment, który mi się podoba, muszę zniszczyć, ponieważ ja jestem twórcą, jestem niszczycielem i budowniczym tego obrazu, a nie może jakiś estetyczny fragment mną zawiadywać.
A manipuluje pan wyobraźnią, czy to jest odwrotnie? Wyobraźnia manipuluje panem?
To nie jest manipulowanie. Nie jestem tutaj psychologiem, żeby dać definicję, na czym polega, jak się stwarza wizja. Wizja to jest coś takiego, co wynika z ogólnych doświadczeń i jednostkowych doświadczeń aktualnych. I jest taki moment, kiedy staję przed płótnem białym, a biel płótna jest to taka groźna, biel abstrakcyjna, ponieważ to jest próżnia, nicość. I w pewnym momencie ja muszę sobie pomóc, żeby tę wizję przybliżyć. I wtedy biorę szkic, szukam na płótnie poprzez kolor, materię, jeszcze nieujarzmioną, żywiołową, szukam i powoli dokopuję się do pewnej puenty. I ta puenta to właśnie jest zbliżenie się do mojej wizji. I dopiero wtedy kontynuuję obraz.
A zdarza się tak, że to się rozmija w międzyczasie i dzieło jednak nie jest satysfakcjonujące i co się wtedy z nim dzieje?
Zdarza się naturalnie. Na przykład kiedyś byłem na plenerze w Włochowie i koledzy widzieli ten obraz prawie skończony. Przyszedł za drugi dzień, a ja ten obraz zniszczyłem totalnie, ponieważ on był niby udany, ale nie było tego dźwięku ostatecznego, który chciałem wyłapać i zniszczyłem obraz. Malarz musi mieć odwagę i wolę niszczenia również swojego obrazu, żeby nie opadł, bo wtedy jest taka albo stylizacja, albo estetyzacja obrazu. Ja tego unikam. Obraz musi być taki, który jest zgodny z moim charakterem, z moją wolą, z moją wyobraźnią.
Czy często ulega pan fascynacjom?
Często, oczywiście, ale to jest słowo, żeby nie wpaść w taki sentymentalizm, fascynacja zależy czego. To nie są łatwe fascynacje. Na przykład nie znoszę zbiorowych emocji, na przykład. To znaczy, że na przykład niektórzy koledzy malują przy głośnej muzyce, co mnie irytuje. Ja muszę malować w ciszy. Nie lubię, jak na przykład idę na spacer do lasu, a koleżanka mówi, a w którą stronę idziesz? Ja mówię w ten. A to ja pójdę z tobą. To ja mówię, nie, ja idę w tamtą. Ponieważ ja muszę w tym pejzażu się rozkojarzyć. Jak będę rozmawiał, to będę patrzył w pępek, nie będę widział pejzażu. Co znaczy rozkojarzyć? Znaczy rozpłynąć się w tej przestrzeni, żeby pozbyć się problemów dnia codziennego. Że idę, a patrzę, a ja myślę, że miałem problem wczoraj jakiś tam na przykład z pieniędzmi albo coś takiego. Jak się jest w przestrzeni pejzażowej, trzeba się rozkojarzyć i wtedy jest się szczęśliwym.
Rejmontówka sprzyja rozkojarzeniom?
Sprzyja? O, te pejzaże, rejmontówki, to są moje pejzaże. To są pejzaże, nazwałbym to pejzażami Maksymiliana Gierymskiego. On malował takie pejzaże, czyli takie liryczne, nie za wielkie, ogromne lasy, tylko są laski, pola, ścieżki, polne drogi. To są mazowieckie pejzaże, które mi są bardzo bliskie.
Życzę panu dalszych sukcesów, mnóstwa fascynacji, żeby to, co jest wokół, fascynowało pana, zajmowało, frapowało i by później znajdowało wyraz w pana dziełach.
Piękne życzenie. Dziękuję, Słoneczko. Oby tak się stało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą. Odbiła twarze ich czarne nad wodą wielką i czystą.
Anna Szałapak w interpretacji wiersza Adama Mickiewicza, o którym była mowa w wywiadzie z Januszem Lewandowskim. Tytuł tego wiersza, Nad wodą wielką i czystą,